Poniedziałek, minęła 10:00, pora na program Ludzie i Pieniądze. W studio Radia Gdańsk Piotr Ciechowicz, Agencja Rozwoju Pomorza, Jacek Jędrzejczak, Mediacon, to jest firma doradztwa i szkoleniowa, Marek Lewandowski, Rzecznik Solidarności. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo ciekawy materiał opublikowała taka strona internetowa Puls.hr. Ona się nazywa i tam jest raport, jak, jeżeli chodzi o wydajność w zarabianiu pieniędzy, szkolą polskie uczelnie wyższe. No i takie wnioski. Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa według rankingu wychowała najwięcej absolwentów z majątkiem przekraczającym 100 milionów euro, to jest 9 osób. Uniwersytet Warszawski w ciągu roku doczekał się wzrostu tych 100 milionowych absolwentów aż o 100%, ale z drugiej strony to oznacza, że jest 6, było 3, jest 6 absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy mają te 100 milionów euro na koncie i tylko 5 innych uczelni posiada więcej niż 3 absolwentów z takim majątkiem. I panowie, czy to znaczy, że jeżeli szukamy pieniędzy dzięki studiom, to tylko w Krakowie i Warszawie, czy tak naprawdę to pokazuje, jak niebogate jest mimo wszystko polskie społeczeństwo, a może jak słabe są uczelnie?
Ja myślę, że to są zasługi tych osób indywidualnie, a nie samych uczelni. I tutaj raczej na to bym spojrzał, bo uczelnie, jeżeli spojrzymy na światowe rankingi, to najlepsza nasza chyba dopiero w pierwszej 500 się znajduje.
Znaczy w zależności...
700 niestety.
Znaczy, są różne rankingi, ale w tej 500, o której wspomina Marek, łapią się dwie różne nasze uczelnie, ale zawsze około miejsca 450, więc bardzo daleko rzeczywiście. No ale to rzeczywiście indywidualne osiągnięcia. No jednak ta Akademia Górniczo-Hutnicza, 9 absolwentów mających ponad 100 milionów euro, to chyba może jest coś w Krakowie.
Nie, to jest chyba kwestia też jeszcze jednej rzeczy, której tutaj nie ma w tym materiale, a mianowicie w jakim wieku są, tym metrykalnym są te osoby, które te majątki pozyskały, bo no, krótko mówiąc, im więcej czasu minęło od ukończenia szkoły, tym myślę, że ona ma coraz mniejsze znaczenie, a coraz większe znaczenie ma ten osobisty wkład.
I też ważne, z jakiej rodziny się wywodzą, bo te tradycje, czy prowadzenia działalności inny, tak? gospodarczej, czy jakieś umiejętności, które są przekazywane genetycznie i tak z pokolenia na pokolenie, to jednak jest też ogromna wartość. Nie każdy ma równe szanse, mimo że jest równie zdolny.
Ale panowie, ten ranking ma takie bardziej żartobliwe znaczenie chyba.
Ciekawostka,
mówimy tu,
tak?
O tysiącach absolwentów i kilka, to więc to, ale pytanie pana redaktora jak najbardziej poważne. To znaczy to, czy faktycznie są jakieś uczelnie, które w lepszym bądź gorszym stopniu gwarantują możliwość zarabiania pieniędzy po ich ukończeniu i czy jest to Warszawa i Kraków. No, inne rankingi, które mówią o jakości kształcenia, o ilości absolwentów, którzy nie mają kłopotów z znalezieniem pracy, o wysokości tych zarobków, potwierdzają niestety tą tezę.
To znaczy, też wskazują na te miejsca.
Tak, są te dwa najsilniejsze absolutnie ośrodki akademickie w Polsce.
Poza tym,
Kraków,
za Uniwersytetem Warszawskim tam też na dalszych pozycjach są bardzo konkretne uczelnie, więc tutaj widać, że ta górniczo-hutnicza czy techniczne, SGH też tam jest wysoko, że to jednak ci, którzy uczą konkretów, mają dużo większe szanse na sukces.
A panowie, a z drugiej strony ja tak zacząłem od ogółu, ale przejdźmy do szczegółu, przy którym widnieje zero, bo też jest ranking miast, gdzie są te uczelnie, po których zarabia się najlepiej. Tutaj przypomnę kryterium, jednak bardzo wysoka kwota, 100 milionów euro. Warszawskie wszystkie uczelnie, nie tylko uniwersytet, one wyprodukowały, przepraszam za określenie, 17 takich absolwentów, którzy mają taki majątek. W Krakowie takich absolwentów jest 14. Natomiast patrzymy na Trójmiasto, ani Gdańska, ani Gdyni nie ma w tym rankingu. Znaczy żaden z absolwentów uczelni naszych tutaj na Pomorzu nie łapie się do tego grona 100 milionów euro. A z drugiej strony pamiętam zupełnie inny ranking, który pokazywał, że Politechnika Gdańska jest w czołówce uczelni, po których zarabia się najlepiej na początek. To oczywiście są zupełnie inne pieniądze, bo ten absolwent na początku tam zarabiał 5300, co i tak jest bardzo przyzwoitą kwotą, chociaż nieporównywalną z tym. Ale czy to znaczy, że nie ma tak ambitnych jednostek na Pomorzu? Czy nasze uczelnie są jeszcze słabsze od tej polskiej mizerii? Czy może jest tak, że te studia nie mają znaczenia?
Ale myślę, że to też jest trochę taka samospełniająca się przepowiednia, tak? Że jeżeli gdzieś pada jakaś informacja, że coś jest dobre, ludzie do tego lgną i fakt, że oni do tego lgną, to potwierdza, tak? I to chyba jest też dokładnie tak ze studiami, że utarło się takie wrażenie, że jeżeli wyjadę do Krakowa lub do Warszawy, to tam nabędę najbardziej solidną i najlepszą wiedzę, najlepszą na start, tak? W nowy czas jakiegoś swojego życia zawodowego w tym momencie, a nie studenckiego. I to może być tak właśnie postrzegane. A czy nasze uczelnie tutaj trójmiejskie są w czymś gorsze? Pewnie trudno porównywać tak en bloc, wszystkie kierunki, wszystkie możliwe
specjalności. No tak, to jest bardzo różnorodny rynek, prawda?
Niezwykle trudno to porównywać. No te materiały są dość ogólne, tak? Mimo wszystko.
Także warto wrócić do tezy, że to jest raczej zasługa tych jednostek, tych indywidualności i to skąd się one wywodzą niż bezpośrednio same uczelnie, które też mają oczywiście wpływ, bo
na start.
Oczywiście.
100 milionów euro to jest suma bardzo, bardzo wielu różnych czynników, o których już tutaj wszyscy powiedzieliśmy, więc nie ma co tego powtarzać, a że nasze uczelnie są słabsze, nasze pomorskie uczelnie przygotowują do wejścia na rynek pracy gorzej niż przygotowują uczelnie w Krakowie, przepraszam, i w Warszawie, no to jest fakt. I to nie jest fakt wynikający z naszych subiektywnych doświadczeń, tylko z pewnych rankingów obiektywnych, które mają określone parametry i tak dalej. Więc i tutaj to istotnie chyba jest jeden z największych problemów
pomorskiej edukacji. Choć i tak te rankingi polskich uczelni w zestawieniu z otoczeniem, z całym światem są bardzo słabe.
Bardzo przykre. No to nie można otwierać tej drugiej strony.
Tak, ale też o tym mówiliśmy. Rzeczywiście tak jest.
A jeszcze jedno pytanie w zasadzie. Jak popatrzymy na te 5 najlepszych uczelni w Polsce, to mamy Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Śląską w Gliwicach i Uniwersytet Wrocławski. 3 uczelnie techniczne, 2 uniwersytety. Czy to jest taki znak czasów, że te zawody techniczne będą nas i lepiej przygotowywały do rynku pracy, bo już wspominałem o tym rankingu, gdzie w zależności od uczelni ile zarabia absolwent, ale tutaj też w pewnym sensie to pokazują, że przygotowują nas do biznesu, tak?
No tak jest. Nauki ścisłe i przyrodnicze są w tej chwili w całej Europie, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Chciałem powiedzieć, zawahałem się przed sobą gwarantem, ale niepotrzebnie, gwarantem otrzymania dla młodych ludzi dobrej, perspektywicznej pracy, ale oczywiście ten rynek jest niewiarygodnie dynamiczny. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że to są dane z 2010 a 16 roku, że młodzież, która zaczynała studia czy wybierała swój kierunek studiów w 2010 roku na podstawie ówczesnych rankingów, to w 2016, kiedy je kończyła, okazywało się, że te najbardziej najbardziej efektywne ekonomicznie, gospodarczo kierunki, które są w 16 roku, nie było ich w ogóle w rankingu w 10.
Czyli 6 lat przewróciło rynek?
Więc jeżeli my mówimy o takiej perspektywie, no to mam córkę 18-letnią, więc jestem dokładnie w środku oku tego cyklonu, właśnie idzie do klasy maturalnej i właśnie takie decyzje moja mądra córka podejmuje i
ale na korzyść tych konkretnych technicznych profesji, tych inżynierskich, przemawia też statystyka. Jeżeli 70% absolwentów to są absolwenci uczelni humanistycznych, to w tym segmencie humanistycznym jest ogromna konkurencja. W tym segmencie inżynierskim, który jest zresztą bardzo trudny, ciężki, to jest ciężki kawałek chleba tego typu studia, a potem start, zanim taki młody inżynier wypracuje sobie pozycję, nabierze doświadczenia, nauczy się, stanie się bardzo atrakcyjny na rynku, to też jest jeszcze trochę czasu, natomiast oni mają dużo mniejszą konkurencję. Ludziom młodym się po prostu nie chce uczyć chodzić na ciężkie techniczne studia, bo one są zwyczajnie ciężkie i bardzo trudne.
Natomiast zawsze będzie tak, że liczy się specjalizacja i technologie i w tej chwili nabiera to coraz większego tempa, tak? Zresztą nie tylko mówię tu o ostatnich latach, ale dekadach wręcz. I to tak pewnie będzie
ten wzrost
przez najbliższy czas.
I ten wzrost jest już paraboliczny, nieliniowy. Ten postęp technologiczny jest tak w tej chwili niesamowity, że perspektywy, jakieś przewidywania sprzed 5 lat już się dawno zdewaluowały, bo osiągnięto więcej.
Młodzi ludzie muszą mieć umiejętność bycia elastycznym. Taka umiejętność, która w naszym pokoleniu jest trudna. Mówię o sobie na przykład, tak? A ci młodzi ludzie, że będą wchodzili najpierw wybierali studia, później na rynek pracy, mi strasznie zależy na tym, żeby, cóż za znowu osobisty ton, mi strasznie zależy na tym, żeby ta uczelnia, ten kierunek, który ci młodzi ludzie wybierają, dawał im bezczelność zmiany, to znaczy taki brak strachu przed zmianą, przekwalifikowaniem się, przeprowadzeniem się i tak dalej. I tego też bym oczekiwał, nawet jeżeli to będą studia humanistyczne, bo też one są ważne oczywiście z troszkę innych powodów, ale też są istotne. Jeżeli ci młodzi ludzie dostaną taką w dobrym tego słowa rozumieniu bezczelność decyzji, brak strachu przed zmianą swojej profesji, to fantastycznie.
Ale tak, panie Jacku, ja też zwracałem uwagę, że humanistyczne kierunki nie są gorsze. Tak. I one mają po prostu ogromną konkurencję wewnętrzną.
Tak, ja tak to zrozumiałem. To nie jednak pojemnicznie, oczywiście.
Tak, jednak też bardzo dużo ludzi idzie tam, bo po prostu nie ma żadnego innego pomysłu, więc humanistami wybitnymi raczej też nie są.
Ale są bardzo ciekawe i niepokojące dane, ale absolutnie potwierdzające to, co nasi goście tutaj prezentują, czy jak określają rzeczywistość. Badania z zeszłego roku. Student dobrego kierunku technicznego, tutaj chodziło między innymi o mechatronikę, mógł liczyć jako absolwent od pierwszą wypłatę 4800 zł brutto. Natomiast po 3 do 5 lat, czyli to doświadczenie względnie niewielkie, ale już się sprawdził na rynku, średni zarobek 6000 zł brutto. W tym czasie absolwenci i osoby trochę doświadczone po studiach humanistycznych, uwaga, 3200-3300 zł brutto. To oznacza, że bardzo szybko po studiach ta różnica w płacy to jest prawie 100%.
No tak, to są...
I to rzeczywiście na rynku tak to działa?
No ale to jest kwestia zapotrzebowania. No, prawo popytu i podaży działa. To jest dokładnie to, co pan przed chwilą mówił, że jeżeli jest mało specjalistów w pewnej dziedzinie, no to jest oczywistym, że pracodawcy będą skłonni płacić znacznie więcej niż tym,
żeby pozyskać,
no
tak?
Oczywiście, pozyskać, a co najważniejsze utrzymać, tak? Bo to pozyskanie to jest jedno, ale jeszcze utrzymanie takiego specjalisty w swojej organizacji to jest drugie wyzwanie.
Który jest
tak?
Dzisiaj tak kształcony, że właściwie nie ma granic dla niego, ani językowych, ani technicznych, dokumentacyjnych, to wszystko już się odbywa w przestrzeni.
No przede wszystkim mentalnych.
Ja pamiętam, jaki mieliśmy ograniczony dostęp za moich czasów, w końcówce lat 80. do literatury. Poza rosyjskojęzyczną literaturą i trochę niemieckiej.
I generalnie w bibliotece. Tak, żeby
i generalnie
jasne.
Tak. I ona była mocno nieświeża, tak to ujmijmy. To nie było właściwie dostępu, nie było internetu, nie było takiej możliwości poruszania się. Dzisiaj inżynierowie, ludzie na wyższych uczelniach, kształcący się w tych technicznych kierunkach, mają dostęp właściwie do wszystkiego, do gigantycznego dorobku całego świata. Jeśli ktoś ma pasję, jeśli ktoś jest zafascynowany tym swoim kierunkiem, staje się jednostką wybitną. I teraz jak patrzę na ten ranking i te osoby z tymi wielkimi majątkami, no to przede wszystkim są właśnie konkrety, bo gdybyśmy też i w ten Uniwersytet Warszawski zajrzeli, Jakie to osoby były, które osiągnęły jakie specjalności.
Marek Lewandowski zakłada, że nie ma tam polonistów, tak?
Nie. Myślę, że nie. Myślę, że jednak poloniści takiego majątku w tej dziedzinie nie zdobyli. Jeśli zdobyli, to w innej prawdopodobnie, bo na przykład rodzina tradycyjnie od pokoleń prowadzi jakąś działalność, nie?
Z tymi humanistami, ja jestem z rodziny humanistycznej i tak tego słucham i faktycznie to trochę trudniej. Te rankingi, bo znowu wróciliśmy do tych 100 milionów, do tych zestawień. Ja bym strasznie nie chciał, żeby z tej naszej rozmowy młodzi ludzie, którzy nie mają uzdolnień związanych z przedmiotami ścisłymi, odeszli od radia z jakąś frustracją sobie, bo tego typu zawody też są absolutnie potrzebne, tylko w odpowiedniej proporcji. A wracając jakby do deficytu, o którym tutaj pan rzecznik przed chwilą mówił, tutaj mamy w tej chwili na rynku europejskim zapotrzebowanie na natychmiast, rynek by przyjął około 100 tysięcy informatyków. Natychmiast. Dzisiaj mówimy, magiczny pierścień, bach, trafia na rynek 100 tysięcy informatyków.
Ale
i oni dostają robotę.
Kierowców, co ciekawe.
Na przykład kierowców jest. Ale uwaga, jestem po bardzo interesującej rozmowie w ten weekend podczas jednej z konferencji z takim menadżerem informatykiem. I on opowiada, że wewnątrz tego świata również dochodzi do bardzo wyraźnych przetasowań i dysproporcji. te zawody w ramach, nie wiem, od testerów przez tych, którzy kodują, zarządzają tymi procesami, tam też dochodzi w ciągu ostatnich 4-5 lat do bardzo poważnych zmian. Tak jak mówiliśmy 3 lata temu o rynku testerów, że on ich jest strasznie mało i tak dalej. W tej chwili już pojawiły się i zaczynają być powszechne programy, gdzie ci, którzy kodują i testują, to znaczy są awatary, które za nich to robią, dla nich to robią i są odpowiedzialni za cały ten proces. I znowu, ktoś, kto się 3 lata temu podejmował decyzję i szedł w tą stronę, skończy studia i
dziś przegrywa z softem.
Ważne,
tak?
Żeby miał w sobie umiejętność i odwagę do zmiany.
A także kształcąc się obserwował właśnie, co się dzieje, nie?
Tak jest. Jezu, ale panowie, nie wiem, czy pamiętacie, jak myśmy mieli po 18 lat i wybieraliśmy kierunek studiów, czy naprawdę ktoś z nas przeprowadzał taką analizę?
W życiu.
Prawda? I oczywiście mam nadzieję, że moja córka tego nie słucha, ale myśmy się kierowali bardzo innym, znaczy świat się trochę zmienił, ale i tak młodzież jest wyjątkowo dojrzała, że takie dyskusje w ogóle podejmuje. Jak ja miałem lat temu, Jezus Maria, taki czas na podejmowanie tej decyzji, to nie pamiętam tego typu rozterek. Na rzecz, że była gospodarka centralnie planowana i tak dalej, i tak dalej. No ale mimo wszystko.
No tak, ale to jest ogromna rola rodziców, prowadzenia swoich dzieci.
To jakimi kryteriami dzisiaj posługiwać się przy wyborze tej szkoły, wyborze kierunku? Bo z jednej strony jest to, co mówił Piotr Ciechowicz, że te kierunki, które były na topie, tak, 6 lat temu, teraz wcale na topie nie są, a te, które dzisiaj są, to wtedy w ogóle nie były w rankingu, to tak naprawdę my jesteśmy, my jak my, ale nasze dzieci, obecne nastolatki są w stanie racjonalnie to wybrać? Czy jest pewien element szczęścia?
One same myślę nie do końca. Przecież prowadzimy nasze dzieci od zera. Znamy je. Nikt lepiej nie zna naszych dzieci niż my. Przynajmniej powinniśmy.
Powinniśmy.
I znamy, jakie są predyspozycje. Staramy się wzmacniać to, co jest słabe, żeby nadrabiać braki, a też dać przestrzeń do rozwijania tego, co jest najlepsze. Ale kluczem zawsze będzie pewnie pasja. Jeśli nie udaje nam się rozbudzić w naszych dzieciach pasji, to one rzeczywiście będą potem po omacku, już jako dorosłe, współpodejmujące decyzje, bo ja też trzymam się zasady, że przecież nie muszę finansować dziecku każdych głupich studiów, które sobie wymyśli. Bo z jakiej racji? Bo ono chce. Gdy ja na przykład widzę ewidentnie, że to wpędza ją w bezrobocie albo jest jakąś protezą, bo dziecko nie ma pomysłu na
życie. Czyli 12 lat studiowania u ciebie jest niemożliwe.
To nie o to chodzi. Żeby przetrwać. Jeśli dopuścimy do takiej sytuacji, to znaczy, że przespaliśmy kilkanaście lat rozwoju naszego dziecka. Nie? Więc to jest bardzo skomplikowany, długi proces i nie zawsze musi się zakończyć oczywiście sukcesem. Ale też dzisiaj spójrzmy, że sposób studiowania, kształcenia jest taki, że wcale nie jesteśmy przywiązani do jednej uczelni, do której się dostaliśmy, jeszcze tam jakieś ciężkie egzaminy, duży odsiew i ja już jestem i muszę się ich trzymać do samego końca. Nie, mogę w trakcie zmienić, jeśli stwarzamy dziecku przestrzeń i możliwości do takich zmian, no to ta elastyczność, to poszukiwanie, ono może gdzieś zakończyć się sukcesem, ale gwarancji oczywiście nigdy na to nie będzie.
Na pewno nie liczmy na to, że kiedykolwiek pojawi się jakiś algorytm, który nas zastąpi i wyliczy naszym dzieciom, zdejmie z nas jako rodziców odpowiedzialność za ten start przynajmniej, tak, w życie dorosłe.
Ale to Jacku, ale jakim kryterium się posługiwać?
Nie, no to teraz do czego zmierzam? Znaczy tutaj trochę trzeba połączyć, zrobić taki koktajl. Trochę doświadczenia starszych rodziców, trochę też właśnie tych pasji i zainteresowań tego dziecka, ale też właśnie trochę tego, co mówi rynek z zewnątrz, czyli jakie są możliwości, gdzie się można odnaleźć jakby za kilka lat. Natomiast nigdy nie będziemy mieli 100% pewności, że decyzja podjęta w 2018, tak, doprowadzi nas do jakiegoś sukcesu w 2030. Zawsze się trzeba liczyć z takim elementem, że coraz bardziej muszę być elastyczny, tak? W tej chwili, bo to są takie czasy, coraz bardziej muszę być otwarty na zmianę.
A ja mam wrażenie, że te nasze dzieciaki są Holendry mądrzejsze czasem niż nam się wydaje i mają fantastyczne czucie też, może tendencji. Nie tyle przyszłości, nie tyle tendencji, co takiej ewentualnego sukcesu własnej, rozwoju własnej pasji. Jeżeli moje dziecko chciałoby na przykład, nie wiem, być, badać lód na Grenlandii, Pewnie bym tego nie rozumiał, ale bym powiedział, jeżeli widzę, że to jest twoja pasja, come on, tak? Rób to, ale nie do tego zmierzam. Proszę zauważyć, że my mówimy o studiach wyższych cały czas. Jest masa w tej chwili fantastycznej pracy i ogromny rynek dla osób, które nie chcą, nie mają czasu, potencjału, ochoty na studiowanie. Szkolnictwo zawodowe, techniczne, tutaj jest świetna przeszłość przed tego typu szkołami i dawanie dzieciom w wieku lat, w wieku gimnazjalnym, licealnym teraz, przepraszam, takiej możliwości wyboru, to co wy robiliście także jako radio i robi dalej Leszek Szmitkę, czyli jeżdżenie z młodymi ludźmi po firmach i pokazywanie im, jak to wygląda, że nie trzeba kończyć wyższych studiów, żeby robić coś świetnego, interesującego, to też jest rada. Czyli
mówiliśmy tutaj w tym pokazać, programie jak jakiś czas temu, że na rynku brakuje ogromnej rzeszy solidnych rzemieślników.
Tak jest. Tak, tak jest.
I to jest największy segment, który dzisiaj brakuje.
Ale też powiedzmy, Marku, bo rzemieślnik to brzmi trochę tak jak szewc. No nie, chodzi o czasami techników wysoko wyspecjalizowanych, tak, w działaniach technologicznych, prawda?
Zresztą osobista refleksja, to też często to, kim jesteśmy w przyszłości, ma swoje korzenie w tym, co robili nasi rodzice. Mój ojciec jest spawaczem, był instruktorem, prowadził szkołę spawalniczą, przyzakładową. Nas jest pięciu braci i trzech to są wysokiej klasy spawacze, którzy już nie są w Polsce. Właśnie. Jakie oni zarabiają pieniądze, jakie mają kwalifikacje, certyfikaty i uprawnienia, to jest rzecz absolutnie niewyobrażalna. To nasz ojciec patrzy na to z podziwem. Zresztą ja też jestem spawaczem. Co prawda w tej chwili wykonuję inną pracę, ale uprawnienia ciągle mam i ciągle do zawodu wrócić mogę. To jest tylko kwestia złożenia, odnowienia klasy, uprawnień i nic więcej.
I byłaby kolejka po spawacza Marka.
Ja pamiętam, jak mój ojciec kiedyś, jak się nie dostałem do technikum i poszedłem do zawodówki, to ojciec mówi: bardzo dobrze, rok dłużej nauczysz się porządnej roboty.
Ja jeszcze bym jedną rzecz powiedział a propos właśnie tych średniej klasy specjalistów, techników. To jest rzeczywiście bardzo ciekawy świat i tam się też można realizować. Natomiast problem tkwi chyba właśnie w nas, rodzicach, którzy postrzegają wykształcenie zawodowe, techniczne jeszcze przez pryzmat kilka dekad wstecz.
Inaczej definiujemy
sukces. I wtedy było marzeniem ukończyć studia i tak myślimy, ktoś, kto jest technikiem czy po zawodówce, to jest słaba perspektywa. Teraz się czasy zmieniły.
O tym, czy to jest słaba perspektywa, czy nie, jeszcze będziemy za chwilę rozmawiali. Ja przypomnę, w naszym studiu Marek Lewandowski, Jacek Jędrzejczak i Piotr Ciechowicz. Audycja Ludzie i Pieniądze, w naszym studiu Jacek Jędrzejczak, Marek Lewandowski i Piotr Ciechowicz. Rozmawiamy o tym, jak bardzo politechniki są promowane na rynku pracy, to znaczy absolwenci politechniki, jak dobrze mają na rynku pracy. Rozmawialiśmy też o tym, że absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa najczęściej są najwyżej w rankingu absolwentów z majątkami powyżej 100 milionów euro. No i to niby to wszystko jest oczywiste, niby wiadomo, że studia techniczne, inżynierskie promują, a zapytajmy wprost na poziomie podstawowym, czy można po studiach dużo zarabiać, jak się nie lubi matematyki?
Nie można. Znaczy nie, można. Oczywiście, że można, ale jakby...
A czy to jest, kiedy jest łatwiej? Jak się lubi matematykę, czy jak się nie lubi matematyki?
Matematyka jest fajna. Znaczy i to, ja myślę, że to jest... O tym nie zdążyliśmy powiedzieć przed przerwą, ale... Przez 20 lat w Polsce matematyka nie była obowiązkowym przedmiotem na maturze.
Spustoszenia, a to
błąd? Spustoszenia, jakie to, przyniosło dla co najmniej jednego pokolenia, a pytanie, czy nie dwóch, nie chcę powiedzieć, że są nieodwracalne, ale jest naprawdę trudno to sobie wyobrazić. W tej chwili niesłychanie istotne jest to, żeby dzieciom będącym w szkole podstawowej, nawet które nie są uzdolnione matematycznie, bo przecież na Boga też takie są. I to nie ma w tym nic strasznego, po prostu nie, ma się talent albo nie. Żeby mówić, że matematyka jest ważna i co najważniejsze, jest fajna. Ona się przydaje w różnych miejscach, nie trzeba iść na fizykę, wystarczy znać matematykę, żeby sobie poradzić przy braniu kredytu. Matematyka jest ciekawa, fajna i potrafi być naprawdę pasjonująca i wielki apel i prośba do nauczycieli, żeby także pieniądz humanistycznych, żeby także dzieciom taką prawdę do uszu wlewały permanentnie.
Matematyka też pomaga pokonywać trudności, bo nauka matematyki na pewnym poziomie, ona wymaga jednak sporo wysiłku i takiej systematyczności. Jak w
matematyka porządkuje obraz?
Dokładnie, a poza tym, jeżeli zgubimy po drodze w czasie edukacji z matematyki, utracimy jakiś wątek, jakiś ważny element, to już potem wrócić do niego i nadrobić to jest bardzo ciężko, więc ta systematyczność, ta trudność, żeby ją przyswoić na samym początku, ona doskonale potem przydaje się w życiu dorosłym, żeby te trudności i to uporządkowanie stosować. I to bardzo pomaga w pracy, a poza tym rozwija. Matematyka jest przede wszystkim niezwykle rozwijająca. Warto poza tym, żeby dzieci nawet nie będące zdolne z matematyki jednak tą matematykę wspierać, ale też z drugiej strony, co bardzo polecam i zachęcam, też edukować muzycznie. Jakoś muzyka i matematyka doskonale się komponują i dla rozwoju, nie żeby jakoś z dziecka zrobić wybitnego matematyka, ale właśnie żeby pomóc mu w takim zrównoważonym, dobrym rozwoju.
Jeszcze jest kwestia taka, jakby spersonifikować matematykę, to ja bym powiedział tak, że generalnie nie pałaliśmy do siebie miłością, ale byliśmy na takiej stopie
przyjaznej,
tak jak z sąsiadem, no dzień dobry, na święta. No,
różni sobie, są sąsiedzi.
Na święta żeśmy sobie złożyli życzenia z tą matematyką, czyli czytaj jakaś tam klasówka, tak? Jakoś tam sobie dawałem radę, natomiast do czego zmierzam, że jakby matematyka otwiera różne drzwi, bo mówimy tylko matematyka w takiej czystej postaci, ale na przykład ja odkryłem matematykę po raz drugi na studiach, kiedy na przykład pojawiła się statystyka i mnie statystyka jako w ogóle nauka mnie uwiodła, mi się to strasznie zaczęło podobać. Natomiast nie da się robić statystyki, liczyć bez podstaw, tak? Z matematyki nagle druga młodość, tak? Wtedy się pojawiło, przepraszam, lekkie uczucie. Tak?
A z drugiej strony zauważcie, że kto radzi sobie z matematyką, doskonale sobie radzi też w innych przedmiotach przyrodniczych, fizyce przede wszystkim, chemii, różnych naukach przyrodniczych właśnie. Więc to jest oś, to jest pewne centrum całego segmentu nauki, który potem przekłada się na umiejętności w dziedzinach, które dzisiaj jeszcze pewnie nawet sobie też nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ale
matematykę sobie wyobrażamy. A tu napisała do nas pani Zuza, bardzo ciekawy SMS. Jestem technologiem po 40. Pracuję w dużej firmie w swoim zawodzie. W mojej branży jest tak mało specjalistów, że zarabiam całkiem sporo. Podwyżkę dostaję mniej więcej co pół roku. W ubiegłym miesiącu dostałam kolejną około 1400 zł netto. Już jakiś czas temu weszłam do drugiej grupy podatkowej. Chciałabym, żeby moje dziecko poszło w moje ślady, ale nie ma już szkoły, która by ją wykształciła.
No właśnie, to jest ta dziura, o której mówimy, tak? Ta szkolnictwo na poziomie średnim. To jest miejsce, gdzie oczywiście przez ostatnie 5-7 lat ten świat się zaczyna zmieniać, także tutaj, ale znowu to nie są procesy naklaśnięcie, to są procesy wieloletnie i ten proces na Pomorzu na pewno się zaczął jakby dopieszczania z powrotem szkół zawodowych, ale to jeszcze chwilka musi powstać. Mam nadzieję, że jak nasze dzieci będą tu siedziały w tej audycji za lat 20, to już tego problemu nie będzie.
Może ta pani, bo tak z maila można wywnioskować, że może by się to udało, warto pomyśleć o niepolskiej uczelni.
Tylko to bardzo ogólny mail, tak? Nie w każdej technologii, żeby być technologiem, trzeba mieć koniecznie wyższe wykształcenie, tak? No, nie wiemy tak naprawdę, o jakiej branży rozmawiamy. A to, że jakaś szkoła zniknęła, no to jest bardzo prawdopodobne, tak? I to rzeczywiście jest jakaś tragedia. No i tutaj znowu się pojawia ta otwartość na zmianę, o której żeśmy mówili. Być może trzeba skończyć szkołę o podobnym profilu, i potem myśleć o tym, żeby zacząć pracować i uczyć się przez pracę tak naprawdę, tak? Czyli zahaczyć się i szkolić się, uczyć się tej wiedzy.
Jako
tej
równolegle, wiedzy. Tak?
Znaczy, jedno to jest dyplom, jaki mam, a drugie to jest od kogo się będę uczył już w konkretnym zakładzie pracy, tak?
Ale ja chciałem wrócić tutaj do jednego z wątków, który został poruszony, bo rzeczywiście można się uczyć poza Polską, pełna zgoda. Tylko pytanie, czy jeżeli ktoś jest specjalistą w swojej dziedzinie, jakiejś technologicznej, nawet na poziomie technika, jeżeli skończy tą szkołę w Niemczech, kto z obecnych w studio wierzy, że ta osoba będzie potem pracować w Polsce?
Coś cicho się zrobiło.
No właśnie. Ale, no właśnie.
Ale pytasz jako rodzic, czy z perspektywy państwa, interesu społecznego?
A powiedzmy, ani jako rodzic, ani z perspektywy państwa, jako dziennikarz gospodarczy, obserwator z Pomorza, który jest zatroskany tym, że ta osoba najprawdopodobniej nie wróci tutaj.
Ale też czas zacząć patrzeć trochę na gospodarkę właśnie bez granic. Że boję się właśnie, bo tutaj w jednym z tematów, które też otrzymaliśmy, jest sytuacja we Włoszech na przykład. Boję się, że...
Za jakieś 5 minut zajmiemy się tym tematem.
Tak, boję się, że jeżeli ta integracja, która w pewnym momencie wyglądała nieźle, ona zaczyna się kurczyć, ona zaczyna się dzielić. Bo rynek europejski, jego największą szansą jest być rynkiem europejskim. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. To jest wielka gospodarka, jedyna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, która może z nimi konkurować, ale ona ma dzisiaj tendencję raczej dzielenia się i ten szczególnie projekt euro widać, że on mocno iskrzy i stwarza poważne zagrożenie. I tak może być, że będzie niektóre gospodarki będą drenować. Amerykanie robią to od dziesięcioleci.
Nie ma litości. To znaczy, to jest wolny rynek i jeżeli młodzież będzie chciała się kształcić w dobrej uczelni, a nasza uczelnia nie zadba o to, żeby być dobrą, to wyjedzie.
Ale wyjazd na zachód, czy generalnie do jakiegoś innego kraju wymaga kapitału.
Oczywiście.
To nie jest tak, że każdy sobie wyjedzie i każdy sobie
wyjedzie. Ale są stypendia.
Różne wynalazki i znowu, to jest system naczyń połączonych. Jeżeli nasze uczelnie nie będą konkurencyjne, a żyjemy dzięki Bogu w gospodarce, która jest o wolny rynek i wolny wybór oparta, to tak będzie dokładnie. Czyli jedyną granicą będą finanse, pewna organizacyjna umiejętność poruszania się.
Znajomość języka, ale to jest...
Ale te finanse, 17-18-latków to już nie jest problem.
Ale te finanse mogą się też znaleźć w tej firmie, która takim fachowcem jest zainteresowana.
Oczywiście.
I tutaj wracamy też do tematu, który kiedyś bardzo dużo omawialiśmy, że biznes musi się mocno angażować w edukację, że nie tylko, że nie ma szkół, nie kształcą fachowców, jakich my potrzebujemy, ale też niestety troszeczkę samemu kreować. Właśnie finansowo.
Ale ja przepraszam, pytanie wprost...
Nie musi się taki młody człowiek uczyć w Polsce, może w Niemczech,
sekundę.
Za pieniądze pracodawcy z Polski, dzisiaj który potem
rano,
przyjedzie do niego pracować.
Ale ty mówisz, żeby biznes się zaangażował. Dzisiaj rano oglądałem w jednej z telewizji informacyjnych studenta z Warszawy protestuje przeciwko projektowi Gowina i mówi wprost, nie chcę, żeby ktoś z biznesu decydował, jak wyglądają studia. To był student studiów humanistycznych. I teraz pytanie, w kontekście tego, co ty powiedziałeś, że biznes ma się zaangażować. Ten człowiek, który mówił, że nie chce, żeby biznes decydował o kierunku studiów, to jest osoba, przepraszam, z wykopaliska?
Ile ten uniwersytet ma studentów?
No myślę,
a ilu tam protestuje?
Myślę, że wiele tysięcy.
Zacznijmy od tego. A po drugie, to jest coś, co się dzieje na całym świecie i jest czymś normalnym. Po drugie, to jest oferta, a nie narzucenie. Jeżeli firma proponuje mi stypendium, sfinansowanie, on nie musi w Polsce się uczyć. Na przykład sfinansuje mi uczelnię w Niemczech. W kierunku, który jest dla firmy kluczowy, ważny i zwiąże mnie ze sobą umową, żeby coś z tego potem mieć, to nie jest narzucone, to jest oferta. Ja mówię o takim czymś, że ja pamiętam, jak było ze Stocznią Gdynia swojego czasu. Widać było już idącą dziurę pokoleniową u konstruktorów różnej maści okrętów, bo przy budowie statków tych konstruktorów profesji jest całe mnóstwo. Stocznia zafundowała na wydziale na Politechnice kierunki, na których jej najbardziej zależało, wiążąc ze sobą przyszłych młodych inżynierów, żeby przynajmniej tam chyba 3 albo 5 lat musieli w stoczni przepracować. I to jest właśnie kierunek, ale to jest oferta, a nie narzucanie. Natomiast dzisiaj mamy chorą sytuację, bo uczelnie zarabiają od pogłowia, czyli od studenta, więc tworzą kierunki, na które studenci chcą chodzić.
Popularne, tak?
Popularne, lekkie, miłe, przyjemne i trzaskają, zachowują się bardzo rynkowo z punktu widzenia tych uczelni. Tylko jeżeli chodzi o społeczeństwo, o gospodarkę,
pracy, tak?
O biznes, zupełnie szkodliwie.
No i efekty potem niestety mamy. Przypomnę, w naszym studiu Jacek Jędrzejczak, Marek Lewandowski, Piotr Ciechowicz. Audycja Ludzie i Pieniądze, a w naszym studio Marek Lewandowski, Jacek Jędrzejczak i Piotr Ciechowicz. Marek Lewandowski poniekąd wcześniej już zapowiedział kolejny temat, a mianowicie wielkie kłopoty wielkiej gospodarki, a mianowicie chodzi o Włochy i rzeczywiście ogromne zadłużenie, niezwykle skomplikowany system podatkowy, 5 progów podatkowych, ale to nie wszystko. 2 inne zupełnie zjawiska. Po pierwsze, już dokładnie policzono, że Włochy najczęściej po II wojnie światowej są krajem, który najczęściej zmieniał rząd, czyli nie ma tam jakiejś stabilności myślenia w kategoriach strategicznych, tylko rzeczywiście taki realny polityczny chaos. Ale na to nakłada się ogromny program demograficzny, problem demograficzny, który we Włoszech występuje. 60% Włochów ma ponad 40 lat. 23% Włochów ma ponad 65 lat. No i jeszcze publicyści policzyli, że przeciętny polityk, to na podstawie posłów, ministrów liczono, ma, uwaga, 59 lat. To rzeczywiście już pewne oderwanie od rzeczywistości może tutaj następować, jeżeli taka jest średnia. Przeciętny bankowiec na wysokim stanowisku, uwaga, 67 lat, menedżerowie spółek ponad 53 lata. No i z jednej strony jedna z największych gospodarek Europy, rzeczywiście dynamiczna, z drugiej strony mówi się, że te zmiany w budżecie unijnym, które następują, czyli przesuwanie pieniędzy z naszej części Europy na południe, to skutek właśnie sytuacji w Hiszpanii, gdzie jest wysokie bezrobocie i niski wzrost gospodarczy mimo wszystko, no a przede wszystkim Włoch, gdzie gospodarka kuleje. No już z niektórych badań wynika, że za 8 lat dochód narodowy, ten per capita liczony na osobę, za 8 lat Polska ma szansę przegonić Włochy. Przegoniliśmy ze starych państw Unii już Grecję, w tej chwili przeganiamy Portugalię. Proszę Państwa, za 8 lat przegonimy Włochy, to w ogóle jest możliwe?
Jeżeli to się będzie utrzymywało, co we Włoszech się dzieje, to szybciej. Ale najpierw uwaga ogólna. Jakieś są podwójne standardy w Unii Europejskiej, że niektórym krajom pozwala się na rzeczy, gdzie
nie pozwala się innym.
Nie pozwala się w ogóle. I tutaj, jeśli chodzi o Włochy, ale też Francję przez wiele lat, Niemcy też mają dużo za skórą, pozwala się i na poziom deficytu, i na różne mechanizmy,
no to
które...
To stara Unia jest.
Dokładnie.
Ale stara
czego
znaczy
nie pozwala
lepsza?
Się...
Nie, stare członkowie, mówię o
innym
nie,
krajom.
Ale czy stary to znaczy bardziej uprzywilejowany?
Na to wygląda.
Na to wygląda. I teraz zobaczmy sytuację. Dopuszczono do pewnych rzeczy przez lata, które dzisiaj narosły do takich rozmiarów, że naprawdę stały się groźne. Ja patrzę z ogromnym niepokojem, nie tylko na Włochy, ale też właśnie na Hiszpanię, bo to jest strefa euro. I jeżeli mieliśmy tak gigantyczne problemy z maleńką Grecją, która jest drobnym ułamkiem strefy euro, i ona spowodowała, wygenerowała tak ogromne koszty i tak ogromne problemy, to zapaść we Włoszech będzie miała niewyobrażalne konsekwencje. Poza tym Włochy to nie jest jednorodny teren. To jest bogata północ, uprzemysłowiona i rolniczo jałowe w dużej części też południe. I widać już takie ruchy w Hiszpanii, bo przecież te różne secesyjne, odśrodkowe nurty, które się tam...
A to Baskowie, a to Katalończycy.
A to Katalończycy, którzy są bardzo bogatą gospodarką. To samo zaczyna być widać we Włoszech. Więc jest to niezwykle groźne i myślę, że strefa euro, naprawdę najcięższe problemy są przed nią i one mogą bardzo szybko się pojawić.
Ja bardzo, bardzo głośno muszę teraz zaprotestować przed takimi półsłówkami mówiącymi o starej Unii, nowej Unii, uprzywilejowanej Unii i nieuprzywilejowanej Unii, bo w takimi sentencjami my niestety wzbudzamy taki podnaskórkową frustrację, że co, my jesteśmy gorsi, ta zła Unia, nie ma alternatywy w tej chwili dla bycia Polski w Unii Europejskiej, nie ma żadnych Unii nowej i starej. To, o czym my mówimy, o tych zaszłościach z ostatnich 20 lat, jeżeli chodzi o traktowanie gospodarki francuskiej, niemieckiej czy włoskiej, jeżeli chodzi na przykład o kwestie związane z deficytem budżetowym, wynikają z tego, że te regulacje, które teraz się pojawiają, są właśnie odpowiedzią na kłopoty tamtych gospodarek.
Ale pierwsze, ja przepraszam, jedna uwaga, bo ja się zgadzam, że nie ma alternatywy dla Unii i w ogóle
zresztą
tutaj...
to w ogóle tu nie padnie.
Ale
nie
padło.
Wiem,
ale nie, ale ja mam
ja
pytanie.
Jestem entuzjastą,
ja też, ale
wszyscy jesteśmy chyba.
Bardzo ostrożni.
Ale nie, ale ja mam jedną wątpliwość co do tego, co mówisz. Bo jeżeli ja nie mam gospodarczo, pretensji do Niemiec, które w tej chwili są w świetnej kondycji budżetowej, to Francja pod względem finansów publicznych jest permanentnie chorym człowiekiem Europy. Wobec nas było postępowanie o zawyżenie deficytu budżetowego, którego już nie ma, a Francuzom to uchodziło trochę na sucho.
Tylko, że Francuzi czy Włosi są cały czas płatnikami netto do budżetu, czyli mówiąc jakby normalnym językiem, więcej wrzucają niż wyciągają, prawda? Więc, a my jesteśmy po tej drugiej stronie i mimo tych kłopotów, jakie mają te gospodarki francuska czy włoska, to one jednak, potęga wynikająca z siły produkcyjnej jest nieporównywalnie większa.
Oczywiście ale Włoska właśnie się wali.
We Włoszech jest olbrzymi problem znowu z populizmem i socjalem, tak? Z niejasnym, z bardzo niejasnym systemem fiskalnym, nie tylko związanym z programami podatkowymi, ale także z całym w ogóle systemem podatkowania firm,
banków. Tam samych
banków.
Rodzajów umów o pracy jest około 30.
Jakiś więc... absurd, tak jest. Znaczy, to niestety jest tak, ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to jest taki trochę problem południowy, krajów południa Europy.
Czyli pewnej mentalności.
Pewnej swobody, takiej niedookreśloności.
Jakoś momencie, to
kiedy
będzie.
Wchodzimy do ultra zbiurokratyzowanej Unii Europejskiej, no niestety to zaczyna trzeszczeć. My niestety tej Włoch nie dogonimy za 8 lat, bo jeżeli Włochy dalej będą tak się rozwijać, jak się rozwijają, to dojdzie do poważnego kryzysu w Europie, a jeżeli dojdzie do kryzysu w Europie, to i nasze tempo spadnie, no bo spadnie tempo Niemiec. Więc my tych Włoch nie dogonimy, to jest taka dość zgrabna zagrywka, ale statystyczna właśnie, ale mówię... Włochy... Dlaczego pan redaktor zaczął mówić o Włoszech? O Włoszech, dobrze mówię?
O Italii.
Bo tam były wybory i wygrali znowu populiści, tak? No niestety ten trend, który wydawało się, że jest zahamowany poprzez wybory we Francji czy w Austrii, niestety odżywa, tak? Znowu wygrali na wczesną wiosnę populiści z Ligi Północnej i z drugiej partii, co nazwy nie pamiętam, ale coś na kształt Polskiej Partii Przyjaciół Piwa sprzed...
Tam jest komik na czele. Tak, natomiast wiecie, panowie, to jest też tak, że czasami takie partie wygrywają pod dziwnymi hasłami, a potem trochę trzeźwieją. Oczywiście nie są samobójcami.
Dosłownie, tak?
Nie są samobójcami politycznymi i coś tam z ich starego programu zostaje, ale jednak troszkę jakby się korygują.
Dobrze, ale tak konkludując, boicie się tego, co się dzieje we Włoszech?
No, ja myślę, że to będzie taka Grecja. Jeżeli się tam nic nie wydarzy, to będą historie jak z Grecją, tylko właśnie Grecja już raz była ratowana i to wiele kosztowało wszystkie kraje. A ja nie wiem, czy się da Włochy takimi prostymi...
Inna skala.
Z rozwiązaniami i w takiej samej skali jakby uspokoić sytuację. No właśnie nie. Tak?
Ale też pamiętajcie, że populiści zawsze wygrywają dlatego, że ci, którzy mieli być racjonalni i mieli być tym gwarantem, zawodzą. Więc to się też nie bierze z niczego.
Włoch, odpowiadając na pytanie, boję się sytuacji we Włoszech, ale stanie się to, co mam nadzieję, to co powiedziałeś przed chwilą, czyli dojdzie do pewnego otrzeźwienia i uspokojenia, bo to już nie są teoretyczne problemy, tylko jest bardzo jasny i wyraźny i żywy ciągle przykład Grecji. Czym to się kończy?
Nie, bo powiedzmy też szczerze, o jakiej skali problemów mówimy. Zadłużenie Włoch, oczywiście w długim terminie, to nie jest tak, że ono będzie wymagalne jednego dnia, to jest, uwaga, 2,2 biliona euro, tak? Są pieniądze zupełnie niewyobrażalne. W przypadku Grecji tam się rozbijało wszystko kwoty rzędu 200-300 miliardów, które i tak są potężne,
czyli
tak?
10 razy więcej, tak?
No, prawie.
Taka jest skala, 8 razy mniejsza jest gospodarka grecka. Nie, Unia Europejska nie poradzi sobie, to już któryś z panów powiedział, nie poradzi sobie takimi instrumentami, jakimi sobie poradziła z Grecją. Więc tutaj nie ma w ogóle opcji.
Nawet Niemców na to nie stać.
Nawet
tak?
Niemców na to nie stać. I Włosi też to wiedzą i moim zdaniem w ostatniej chwili dojdzie do otrzeźwienia i nie będzie żadnego włoskiego wyjścia czy pozbycia się, powrotu do
Unii. Bo inaczej marny nasz los.
Ale ich też.
Czyli tak naprawdę wszyscy powinniśmy dzisiaj trzymać za włoską gospodarkę kciuki?
Silna unijna gospodarka i jednolita jako Unia jest tak naprawdę jedyną szansą do utrzymania swojej pozycji na świecie pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. I to, że my też tutaj zbliżamy się w różnych miejscach do Chin, też jest dobrym sposobem myślenia. Ten jedwabny szlak też jest jakąś szansą na przyszłość, też nie warto jej
pytanie,
odrzucać.
Czy jedwabny szlak uratuje nas przed kryzysem pizzy i pasty? No ale to okaże się w najbliższym czasie. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Dziś w studiu Radia Gdańsk gościłem Marka Lewandowskiego, Jacka Jędrzejczaka i Piotra Ciechowicza. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję.
Dziękujemy.